Chwała Bogu, drodzy umiłowani, bracia i siostry, rodzina Boża, drogi Kościele, z łaski Bożej, Ty i ja dzisiaj jesteś na tym miejscu. I kochani, jest to, jak się modliłem, bo pamiętam w swoim życiu, to było tydzień temu, na drugiej społeczności, taka myśl przyszła do mojego serca, że to, co Pan Bóg nam daruje, ten poranek, kolejny, niedzielny, społeczność, nabożeństwo, to jest najpiękniejszy czas w naszym życiu. I myślisz sobie, a może chcesz przeanalizować dlaczego? Powiem ci, bracie i siostry. Po pierwsze, dlatego, że jest to czas oddany Bogu, poświęcony Bogu w Bożej społeczności. Po drugie, jest to czas przysłowie Jego. I po trzecie, jest to czas, kiedy ty i ja możesz sprawdzić swoje życie, przypatrzyć się sobie, swojemu chrześcijańskiemu życiu, postępowaniu i powiedzieć, i zapytać siebie, a jak jest w moim życiu, kochani? I jeszcze jedna. Jest to czas na tyle drogi, że w społeczności ludu Bożego. I jakby się chciało usłyszeć tylko jedno słowo. Powiedzcie jakie? Amen. Niech tak się stanie. Tak jest, mój bracie. Może, wiecie, ktoś pięknie powiedział, nawet wyczytałem, że to jest angielskie przysłowie. Przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Ale kiedy kochasz Boga, pomimo jak bracia wspominali okoliczności, to świadectwo i moje życie, pamiętam w swoim życiu, inaczej próbowałem to i układałem rozpocząć, ale zwierzę się wam z pewnej mojej wizyty po 4-miesięcznej obecności w domu. Przywiózł mnie Samuel Mazdą, niziutkie podwozie. Wymęczyłem się całkowicie. Dopiero co stanąłem na nogi i przyszedłem do domu. Żona mówi, obrzedzono mnie, jest remont, odnowiliśmy mieszkanie. I tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, moja uwaga i moje serce i mój słuch skoncentrował się. Wtedy grał magnetofon i była śpiewana jedna pieśń w języku rosyjskim. Ja ją przyjąłem jako najwspanialsze przywitanie od Pana. Toć to ja jeszcze żywu, toć to Gospodu służu, eta miłość Boża. Bracie, siostro, droga młodzieży, kimkolwiek jesteś i do najmniejszego rocznika kieruję te słowa. To, że jesteś na tym miejscu, to jesteś z łaski Bożej. Kiedy w piątek wieczorem brat pastor zadzwonił do mnie, Janek, z propozycją i zaproszeniem, ja powiedziałem, bracie, jeśli Bóg pozwoli, wiecie, my planujemy, my chcemy to jakoś wprowadzić w nasz grafik, nastawić się jakoś. I ja mu powiedziałem tak, jak Bóg pozwoli. A on wówczas powiedział, bracie, to my będziemy modlić się o to. Także dla mnie przywilejem, radością i błogosławieństwem jest dzisiaj być na tym miejscu, słuchać tego, co już było zwiastowane, słuchać tych pieśni błogosławionych. I myślę, że dałby Bóg, aby moje i Twoje serce, aby nasz wzrok duchowy, aby nasz słuch duchowy był nastawiony na to, co Pan Bóg chce dzisiaj powiedzieć i do tej społeczności, co chce powiedzieć do Twojego i mojego serca, abyśmy wzięli to drogie, błogosławione słowo, które jest w stanie ukształtować nasz charakter, zmienić nas, jest w stanie ubłogosławić i stać się tym chlebem. Tego życzę Wam, kochani, ilekroć przyjdziecie na to miejsce. Nie zapominajcie. Wiecie, dla mnie odkryciem było takim, no coś wspaniałego. Wiecie, gdybym was zapytał, bracie, a jak ty pojmujesz słowo nabożeństwo? No ktoś powie, no bracie, no miejsce kultu, no schodzimy się, w niektórych kościołach obrzędy religijne, ceremoniale i tak dalej. Ale wiecie, kochani, greka to jest cudowny język i w języku greckim słowo nabożeństwo, wiecie, ono coś wyraża i oddaje cały charakter, cały szacunek, całą powagę dla Boga. I są takie dwa słowa, ja je zapisałem, kochani. Pierwsze z nich, kiedy mówimy o tym, ono odnosi się do naszego stosunku do Boga. To, że uwielbiasz Boga, jest to słowo teosobeia, teo, Bóg. I ono znaczy uwielbiać Boga w duchu, uwielbiać Boga sercem. I jest drugie słowo, bardzo podobne do tego. I ono, kochani, mówi nam, wiecie o czym? Uwielbiać, czcić Boga swoim życiem, swoimi czynami. Pamiętajmy, mój bracie i siostro, droga młodzieży, że nabożeństwo to nie tylko półtorej, dwie godziny miejsca spędzonego w pokoju, w Bożej obecności i błogości, ale nabożeństwo. Pan Bóg pragnie, aby ono trwało całe nasze życie, abyśmy wielbili Boga, abyśmy czcili Boga swoim sercem, swoimi czynami, swoimi słowami, swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją służbą, swoim poświęceniem i swoim oddaniem dla Boga. Przyniesie to błogosławność, błogosławione chwile i wnosi do Twojego i mojego życia. Kochani, jest taki, myślałem, no, zazwyczaj ci, którzy usługują, starają się jakiś nadać tytuł. Myślę, z jednej strony jest to bardzo dobre, bo człowiek, jeśli słyszy pytanie, jeśli słyszy temat, on stara się go zapamiętać, a największym przywilejem dla kaznodziei jest to, że pamięta się jego usługi, kazania, ale pamiętajmy o jednym, abyśmy nie polegali na sobie. Ktoś pięknie powiedział, czy to samy lepszy propowiednik, jak myślicie, kto to jest? Duch Świętej. To On namaszcza, to On wyposaża, On przysposabia. Nie żaden człowiek. Jeśli przychodzisz jako człowiek i Twoje życie nie odzwierciedla tego, czego pragnie Bóg i oczekuje, to pozostaną tylko słowa. Ale jeśli przychodzisz na to miejsce i wiesz, i widzisz, i pragniesz służyć Bogu, uczcić Boga, tak jak On tego jest godzien, kochani. Ktoś powiedział, że naszym celem życia na tej ziemi, wiecie co jest? Uwielbienie Boga. I Pan Bóg w swojej łasce, dobroci, miłosierdziu każdego z nas prowadzi w trzech resursach, w trzech kierunkach. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, aby objawić samego siebie człowiekowi. Bóg mówi, że ja pieczętuję rękę każdego człowieka, aby widział dzieła Pana. W księdze Hioba jest to powiedziane. Po drugie, Pan Bóg prowadzi nas w tym kierunku, abyś ty i ja, jeśli jesteś już chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, a jesteś, to On nas wychowuje. On chce, abyś ty i ja był solą. On chce, abyś ty i ja był tym miastem położonym gdzie? Na górze, które co? Nie pozostaje niezauważonym. On chce, abyś ty i ja był światłością dla tego świata. To ten język, te słowa, te postępowanie, te metody, którymi kieruje się świat, one są niezgodne z tymi, które masz w swoim sercu. I ludzie chcą zauważyć Twoją inność. Ludzie chcą widzieć w Tobie i we mnie Chrystusa. Paweł nawet powiedział, Galacjan 2:20, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie ja żyję. Już nie ja żyję. Ale obecne życie moje jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa, który mnie umiłował i co jeszcze zrobił? Wydał samego siebie za mnie. Ja nie odrzucam łaski Bożej. Błogosławiony jesteś, bracie i siostro, że Pan Bóg darował ten czas, że korzystałeś z łaski Bożej. Żyjesz w niej i trwasz. Kochani, wczoraj tak się zastanawiałem, jaki nadać tytuł usłudze. Jest to dla mnie, jak powiedziałem, radością, przywilejem być tutaj. I dziękuję bratu pastorowi i wam za zaproszenie. Kiedyś mnie zapytano trzy rzeczy, które robisz najbardziej. To była rozmowa z psychologiem, kolejna komisja lekarska. Na odpowiedź masz parę sekund, ona ci patrzy w oczy. Może i słyszeliście to kiedyś. Ale ja zadam pytanie. Trzy rzeczy, które robisz najbardziej? I zaraz masz odpowiedzieć. Wiecie, człowiek czasami nie jest w stanie zebrać swoich myśli, a już ona czeka na odpowiedź i notuje. I ja mówię tak. Trzy rzeczy, które lubię najbardziej. Pierwsza z nich. Głosić kazania. Druga rzecz. Sobie nade wszystko i to, co mówię i będzie dzisiaj mówione, będę brał również pod kątem swojego życia. Druga rzecz. Czytać Biblię. I trzecia rzecz, na którą się uśmiechnęła, obierać ziemniaki. I dziwna rzecz, wiecie, ona się nie uchwyciła Słowa Bożego, kazań. Ona nie uchwyciła się, nie zapytała, jaką Biblię Pan czyta, ile lat czyta. Ale powiedziała, Pan obiera ziemniaki? Wiecie, aspekt czysto ludzki. Wielu mnie o to pyta. Kiedy kupowaliśmy ten samochód dla osób niepełnosprawnych w Sielcach, pod Warszawą, gospodyni domu na tyle była życzliwa, z drugiej strony na tyle nieufna i niedowiarstwo było jej w sercu, że postawiła mnie przed faktem. Przyniosła dwa ziemniaki i mówi, niech pan to zrobi, nie? Trzeba było udokumentować odpowiedzialność za słowa. Ona powiedziała tak, nigdy bym nie pomyślała, że takie rzeczy można robić jedną ręką. Kochani, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ja w swoim życiu, jak to już osoba niepełnosprawna, bracia zauważyli, kochani, staram się sobie radzić na ile potrafię. I często mi jest oferowana pomoc. Ale nie przyjmuję nie dlatego, że jej nie potrzebuję, ale dlatego, że ty i ja w swoim życiu powinieneś wyrabiać tą samodzielność. Nawet kiedy przyjdą chwile trudne, a przyjdą. Nawet kiedy przyjdą doświadczenia, a przyjdą. Nawet wtedy w tych ciężkich sytuacjach wiesz i masz do kogo się zwrócić. I dzisiaj nazwałem tytuł swojej usługi. To będzie bardzo osobiste. Bardzo osobiste i dlatego nie oczekuję od nikogo z was odpowiedzi. Ale odpowiedzmy to sobie, bo Bóg i tak wie. Czy kiedyś upadłeś w swoim życiu jako chrześcijanin? Wiecie, może ktoś powiedzieć, to jest dziwny temat usługi, co to jest upadek, staram się to wgłębić, może poruszam wasze sumienia trochę, dotykam głębokości waszego wnętrza, ale powiem wam jedną rzecz, dlaczego dzisiaj się o tym bardzo rzadko słyszy za kazalnic. Kochani, na początku chciałbym powiedzieć, jak my powinniśmy traktować, przyjmować i zdefiniować upadek. Pamiętam ze swojego życia, to było też zaraz po wypadku, w styczniu mnie wypisano, prace polowe rozpoczęły się już w marcu, w kwietniu już sadziliśmy ziemniaki, może takich ziemskich spraw, ale chcę wam to zobrazować, jak to praktycznie działa w życiu. No jako ten zagorzały rolnik, choć już inwalida, niepełnosprawny, poszedłem na pole i przechodziłem przez te bruzdy obsypanych ziemniaków i w pewnym momencie potknąłem się i wiecie co? Jak myślicie, co zrobiłem? Upadłem. A jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, w moim przypadku pada się nie w wsparciu o łokieć, nawet jeden, bo tego nie zrobisz i nie zdążysz. Ciało ciężarem, ono robi swoje. Ale upadłem, kochani, prosto na twarz, tak w ziemię. Kochani, to jest upadek. Między innymi taki, to jest zmiana pozycji, z jakiej? Pionowej na leżysz, prawda? Poziomą. No tak wam to obrazuje w sposób dobitny. Kochani, dalej. Niepomyślny kres tego. To jest też upadek. Czegoś w moim życiu, co planowałeś, o czym zamierzałeś, czego pragnąłeś, miałeś swoją wizję, wyobrażenie. To będzie tak i tak, a w pewnym momencie masz niepowodzenie. Coś się stało, coś, jak to się mówi popularnie, nie wyszło, prawda? To jest niepomyślny kres jakiegoś zdarzenia, sytuacji, naszego przedsięwzięcia. Kochani, bardzo dobitne teraz usłyszycie stwierdzenie, że upadek również to niemoralne postępowanie. I my jako chrześcijanie wiem, że jesteśmy wolni od tego, ale kochani, nigdy nie lekceważmy danej sytuacji. Nigdy nie lekceważmy tego. Wiecie, Biblia nam mówi krótko. Bracie, tego w życiu moim nie będzie. Chwała Bogu, bracie. Chwała Bogu, siostro. Ale Bóg mówi, kto mnie ma, że stoi, niech co? Baczy, aby nie upadł. Dalej. Upadek, kochani. To jest negatywne nasze życie. No nie takie, jakiego pragnąłby Bóg. Wiem, że są upadki, wzloty, ciężkie sytuacje, ale czy zastanawialiście się, moje pytanie, wiecie, czasami pytanie rodzi pytanie, dlaczego upadamy w naszym życiu chrześcijańskim? Nie wiem, do kogo jest to słowo dzisiaj na tym miejscu, ale ja je, wiecie, co przeżywam już ponad tygodnia. I to, co Pan Bóg daje myśli, ja je zapisuję. Jeśli ktoś z was czuje się zgorszonym, że tutaj zerknę, wybaczcie. Po 50 ktoś powiedział, kazania trzeba... Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, marzyłem o tym, żeby stać się szybko dorosłym. A teraz, kiedy jestem po 50, to już myślę, wiecie, z rozrzemieniem wracam do czego? Do dzieciństwa, kochani. Ale Pan Bóg, czy w dzieciństwie, czy w młodości, czy w starości, chce, pragnie, abyś Jemu służył i Jemu przyniósł owoc. Ja naliczyłem w swoim życiu, tak analizowałem, tak wygłębiałem się, modliłem, prosiłem. Usłyszycie kilka z nich, oparte świadectwem mojego życia. Zwierzę się dzisiaj przed wami. Usta moje, jak pisze Paweł, i serce moje otworzyło się dzisiaj przed wami. Ale dałby Bóg, aby w twoim i w moim sercu nie była ciasnota. Ale Pan Bóg znalazł to, co jest najcenniejsze w tobie. Czujniej niż wszystko jego innego. Pilnuj serca swego, bo z niego co tryska? Źródło życia. Źródło życia. Kochani, i kiedy tak wyliczałem, ja wybrałem kilka rzeczy. Wiecie, dlaczego upadamy? Wiecie, apostoł Paweł w liście do Rzymian, tutaj brat czytał, Czarek, on mówi takie słowo, to jest wskazówka, a słabego w wierze, co róbcie? Kasujcie, oceniajcie, sądźcie, przyjmujcie. Mało tego, nie wdając się w jego ocenę. Słaby jarzynę jada. Ale dalej apostoł Paweł pisze cudowne słowa. Czy stoi? Czy co robi? Czy pada? Do kogo należy? Do Pana swego należy. Ostoi się. A wiecie dlaczego? Bo Pan ma moc co? Podźwignąć. Podtrzymać. A czasami podeprzeć. Ktoś mówi, bracie, w moim życiu jeszcze tego nie było, a żyję po Bożemu w sprawiedliwości. A wiecie, co Biblia mówi? Choćby sprawiedliwy 7 razy upadł, co się z nim stanie? Podniesie. Jest ktoś, na kogo zawsze możesz liczyć. Ale z bezbożnymi oni się potykają i nie wstają. A Bóg mówi, ja chcę, wystarczy mi, żebyś zawołał, poprosił i zobaczysz, co będzie się działo w twoim życiu. Ale wracając do tych, kochani, rzeczy, o których teraz mówimy, o tym, dlaczego na przykład chrześcijanie upadają. Pierwsza rzecz, może być niedowiarstwo. Może być rzecz, która bardzo często ma w chrześcijaństwie. To, że nie czuwamy. To, że nie stoimy na straży swojego serca. Wiecie, przyczyną upadku w moim i w twoim życiu może być nieodpowiednie towarzystwo. Tak zwani druzja, przyjaciele, ale w gruncie rzeczy to nie są przyjaciele. Mało tego, Pan Bóg powiedział, że są bliźni, którzy prowadzą do czego? Do upadku. Wydaje się, no jak bliźni, życzliwy człowiek, znajomy, patrzy na mnie, jestem z nim, wspólnie czas spędzamy. W pierwszym rozdziale przypowieści Salomona, tam Pan Bóg pięknie wyjaśnia o ludziach, którzy mówili, pójdźmy, przelejemy krew, będziemy mieli wspólną kasę. Do czego namawiają? Do zła. A Bóg mówi, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. To mówi Pan Bóg w pierwszym psalmie. Usta Dawida to wypowiedziały. On widział, że to może prowadzić do upadku. On wiedział, że to może być niebezpieczne i jest niebezpieczne. Następna rzecz. Wiecie, czasami taka niewinna... Kochani, zapytam was, wybaczcie moją szczerość, ale patrzę na was i cieszę się, że was widzę. Troszkę w nasze serca. Czy macie hobby w swoim życiu? Kto ma, podnieście ręce. Kto jeszcze? Każdy prawie. Wiecie, kochani, do czego zmierzam? Ja też miałem w swoim życiu hobby. I to nie była Biblia, to nie był Bóg. A już byłem chrześcijaninem. Lata 80. Coś ze starego życia. Wiecie, jaką ulubioną moją dyscypliną sportu było? Tenis stołowy. Z dwóch przyczyn. No jeszcze wtedy byłem osobą pełnosprawną. Wszystko zależy od ciebie, prawda? Ty piłeczka i przeciwnik. Ja kochałem ten sport. Ja miałem osiągnięcia, a jeśli już mam być szczery, tytuł wicemistrza. I kiedy uwierzyłem, kiedy Pan Bóg okazał łaskę, miałem, pojawił się jeden problem. Nie, co z tym zrobić? To nadal kochałem. Ale wiecie, jaki był problem? Że o 10 były zawsze zawody. I ty wybierasz, prawda? Czy wybierasz sport, hobby? Może ktoś dzisiaj by nazwał to swoją słabością. No ja to kocham, ja to lubię. To mnie pociąga, to mnie nęci, nurtuje. Bez tego żyć nie mogę. Znacie takie podejście. Tak to działa. Ale kochani, przyszedł czas, że LZS-y się rozleciały. I przyszedł czas, Pan Bóg dał tą łaskę, kochani, że spojrzałem na swoje życie i dokonałem wyboru, słusznego wyboru. Bóg mówi, ja kładę przed Tobą dobro i zło, błogosławieństwo i przekleństwo, śmierć i życie, ale ja Ci radzę, Ty wybierz życie, Ty wybierz dobro, a ja Ci pobłogosławię, ja Cię poprowadzę i ja Cię doprowadzę. Chwała Mu za to. Kochani, następna rzecz, która jest bardzo, jakby to powiedzieć, przyczynna, czy jeden z powodów, dlaczego upadamy. Wiecie dlaczego? Jest przeciwnik. Jest wróg. I nie będę nazywał go po imieniu, ale powiem krótko. To jest Boży przeciwnik. To jest przeciwnik ludu Bożego. I słowo szatan znaczy przeciwnik, Boży przeciwnik. I jest naszym przeciwnikiem. Dlaczego? I na tyle podstępnym, że przyjmuje postać anioła światłości. Póki my to rozwiążemy, póki się zorientujemy, może tak powiem, to wiecie, co często jest? Wpadamy w co? W jego sidła. I dzisiaj chciałbym, kochani, usłużyć na temat sideł. To jest motto i centrum usługi i słowa, które Pan Bóg położył w moje serce. Czy w swoim życiu, jeszcze kolejne pytanie, miałeś taki czas, zorientowałeś się, jak to siedło działa, czym jest, do czego prowadzi, jakie rodzaje sidła, o których mówi. Ja byłem zaszokowany, kochani, tym, co Biblia nam mówi o sidłach, a do tej pory przez bodajże ponad 30 lat ja nie słyszałem usługi na ten temat. Pan Jezus, kiedy mówi o sidle, a mówił, wiecie kiedy? Kiedy patrzycie na drzewo figowe i widzicie, że puszcza liście, są gałęzie, rozwija się, to widzicie, że ten czas się przybliża. A jak on przyjdzie? On powiedział, że przyjdzie jak sidło. Nagle, niespodziewanie, nieoczekiwanie. I kiedy my myślimy o sidle, z czym to nam się kojarzy? No, ktoś powie, bracie, no, z polowaniem. No, ci bardziej szczerzy, bracie, z kłusownictwem, z pułapką, zasadzką. I miałem w swoim życiu ten pewien problem, że wpadłem w pewne sidła. Was to nie dotyczy, ale o słowie powiem. Może ktoś popatrzy na swoje życie. Pamiętam, to była hajnówka, miałem wyjazd do miasta, piękna, słoneczna pogoda, ładny, takie pozytywne nastawienie w życiu jako chrześcijanina w moim sercu. I spaceruję tak nawet, pamiętam dzisiaj, jaką ulicą i słyszę coś. Czarne jagody. Piękny rytm. I wiecie, co zrobiłem? Ja się cofnąłem. Ja zaszedłem do tego sklepu. Ja kupiłem tą kasetę. Wiecie, później co się stało? Nie było kary. Druga, trzecia była kolekcja. I w pewnym momencie zorientowałem się, kochani. Jest taka pieśń, czy to my nie te pieśni pieli. Najcudowniejsza pieśń chwały, to jest Bogu mile. A wszystko inne apostoł Paweł mówi, uznaje za śmiecie, żeby zyskać, żeby Chrystus w moim sercu, w moich myślach nie zmienił, my swoimi podejściem nie zmienili położenia, miejsca, które Pan Bóg chce. On powiedział, że to serce chce mieć dla siebie. I On będzie robił wszystko, aby tak się stało w Twoim i w moim życiu. I dziękuję Bogu, wiecie co? Że przyszła decyzja. Co masz z tym zrobić, Sildem? Jest piękna recepta, później o tym powiemy. Wiecie, był moment. Zobaczyłem, że to nie tak. Że to nie to. Że to mnie nie ubłogosławia, to nie nasyca mego wnętrza. Ja wziąłem te wszystkie kasety. Poszedłem do takiego co się otwiera górą, otworzyłem klapę i nie ma tego. Pozbyłem się normalnie. Mówię tutaj wam po to, abyśmy każdy z nas sprawdził swoje życie. To nie musi być jakaś piosenka, no rytmy też nas pociągają i to wszystko. Nie pytam, jakiej muzyki słuchacie, ale mówię, co ja w swoim życiu przeszedłem i jakim niebezpieczeństwem było to dla mojego życia duchowego. Także już troszkę wiecie o mnie. Ale wracając do tego tematu, kochani, głęboki temat, bardzo, bardzo, i można by powiedzieć, szczególnie niebezpieczny, dlatego że on rodzi konsekwencje. I wróg dusz ludzkich, Biblia nam mówi, Pan Jezus o tym powiedział, 10 rozdział Ewangelii Jana, że przyszedł, aby kraść, zażynać i watracać. I on to robi. Ono chce okraść ciebie z wiary. Wielu ludzi nie widzą sensu, celu w swoim życiu, zrezygnowani, załamani. Ponad 1 000 000 samobójstw na świecie. Człowiek kładzie rękę na swoje życie, najcenniejszy dar, który ma od Boga. I nie ma tych ludzi. I Pan Jezus nakreślił. Z jednej strony powiedział o sobie, ja przyszedłem, aby miały życie i to życie w obfitości. A z drugiej strony jest przeciwnik, który przyszedł kraść, zaczynać i wytracać. Apostoł Paweł pisze, że on chodzi wokoło jako lew ryczący. My dzisiaj może mamy pozycję człowieka bezpiecznego. Tym bardziej, że jesteśmy w Domu Bożym, w społeczności. Ale ktoś powiedział, że on czuwa 24 na dobę. Pan Bóg ze swojej strony, a przeciwnik ze swojej strony. I kto zwycięży w tym? Wiecie kto? Ten, komu poświęcisz swój czas. Ten, któremu poświęcasz swoje życie i oddajesz swoje serce. Kochani, nie zapomnę pewnego obrazu ze swojego życia. Czy wiecie, jak działają sidła? Nigdy ich nie zastawiałem. A, przepraszam, w dzieciństwie miałem taką historię, kiedy z bratem postanowiliśmy złapać gołębia. No ale jak go złapać, prawda? Gołąb i fruwa i bardzo czujny na tego. Mała, taki obraz sideł, fizyczny. Miska duża, mały kijek, troszkę ziarna i troszkę cierpliwości. Przyleciał dalej. Ty ciągniesz za sznurek i jest twój. A paliśmy, wiecie po co? Żeby mieć później przyjemność wypuszczenia. To nasze sidła. Kochani, pamiętam jeszcze jedno zdarzenie. Ja nie znam się na zastawianiu sideł, ale jest ktoś, kto bardzo na tym się zna. Mój dziadek przeżył piękny wiek z łaski Bożej, 99 lat. I mieliśmy w gospodarstwie problem. To są życiowe sprawy, ale później pokażę aspekt duchowy. Kochani, no, na podwórku jest drób. A jak jest drób, to jest problem. Jest ktoś, kto chce ten drób ukraść. I mieliśmy dziurę w płocie i znaleźliśmy, wiedzieliśmy, kto to robi, co z tym zrobić. Jeszcze byłem wtedy człowiekiem nienawróconym, ale taki obraz w swoim życiu, dzieciństwa i młodości mi się przypominają. Wiecie, czasami to jest takie niewinne. My myślimy, że to takie niegroźne. Wiecie, co jest potrzebne? Kawałek sznurka, linki, mała pętelka przywiązana do czegoś i wystarczy. I pamiętam, kiedy dziadek zastawił te sidła i kiedy znalazła się ofiara, wiecie, czym ja byłem zaszokowany? Że to tak prosto działa. I skutecznie. I czasami my w naszym życiu, kochani, ku przestrodze, to mówię sobie i dla was, nie lekceważmy tego, co może nam się wydać nie mające niebezpieczeństwa. Nie lekceważmy tego. Przezorny, roztropny. Kiedy Pan Jezus mówi o gołębiu, to mówi, bądźcie roztropni jak węże, niewinni jak gołębice. I tej niewinności potrzebuje każdy z nas. Bracia i siostry, chciałbym teraz powiedzieć troszkę. Apostoł Paweł, kiedy mówi nam o tym, on mówi, że zamysły jego są nam dobrze znane. Pamiętacie taki werset? I on odsłania nam pewną perspektywę w zasadzie działania tego, jak działa wróg. A zamysły jego są nam dobrze znane. Kochani, kiedy będę czytał o kilku sidłach ze Słowa Bożego, był taki czas w moim życiu. Dlaczego tak pewnie mówię o tym? Wiecie, Biblia nam mówi, mam dzisiaj odwagę patrzeć na was, że strach przed ludźmi zastawia na człowieka co? Sidła. Modliłem się, Panie, daj śmiałości. Usuń ten strach ludzki, tą niepewność, to zażenowanie, tą nieśmialość, że kiedy będzie zwiastowane słowo, to jest moja słabość, że uciekam wzrokiem. Bracia, mikrofon poprawiają i wszystko, co tylko. Ty patrz na kamerę i tak dalej, i tak dalej. I modliłem się to. Panie, daj odwagi. Ja tego nie potrafię. Przełamać się. Popatrzeć bratów, siostrom w oczy. Spojrzeć. Mieć tą, jak to mówią kaznodzieje, bracie, ty musisz mieć kontakt wzrokowy ze słuchaczami, jeśli chcesz, żeby cię słuchali. A to mój problem. Panie, rozwiąż ten problem. I kochani, był taki okres w moim życiu. Ty wiesz, jak Bóg przemawia do ciebie. Może dzisiaj przemówi do twojego serca. Może weźmiesz Biblię do ręki. A w moim sercu był taki poranek, kiedy otworzyłem Słowo Boże, błogosławiony od tego, od czego rozpocząłem to. Patrzę również i na zegarek. Ta myśl, którą Pan Bóg włożył w moje serce, otworzyłem przy powieści Salomona. I tam jest powiedziane, że dla człowieka sidłem jest ślubować to, czego się nie wypełni. To jest sidło. Ślubowałaś, bracie, Bogu służyć. Służ wiernie, oddanie, szczerze, z poświęceniem i oddaniem. Bóg ci to wynagrodzi. Będziesz miał błogosławieństwo dla ciebie, dla twojego domu i dla twojego potomstwa. Dla niektórych to już staje się rzeczywistością. I kochani, jak już powiedziałem, odnośnie zwierzeń z mojego życia duchowego, to dla przyszłych kaznodziei i tych, którzy już stają na to miejsce. Tyle lat, wydaje się 34 lata w Panu, różne rzeczy, przeżycia, błogosławione chwile były, których wracam naprawdę, które mnie budują i błogosławiają po dzień dzisiejszy. Ale nigdy się nie spotkałem z czymś, wiecie, takim. Ty otwierasz Biblię i przez twój umysł przebiega myśl. Tam będzie to słowo. No ktoś mówi, bracie, no raz, to przypadek. Ale jeśli cztery razy, ty zaczynasz szukać Bożego prowadzenia. Mówię, Panie, co chcesz powiedzieć? Że zagrożeniem dla współczesnego Kościoła to jest nie tylko to, że Kościół miesza się ze światem, bo wpływ świata i tak był taki sam i będzie i teraz jeszcze bardziej. I kochani, w księdze Hioba pokażę wam pewne, odświeżę te wersety, żeby się powiedzieli, no bracie, jeśli mam się chlubić, to Biblia kim mówi? Kto się chlubi, niech chlubi się kim? Panu. To, co Pan Bóg daje. To, co Pan Bóg chce ci powiedzieć, jak dociera do twojego serca i do twojego wnętrza. Będę czytał z księgi Hioba, mam tych zachładek troszkę, może nie wyrobię się w czasie, ale chcę wyczulić wasze serca i pokazać, jak niebezpieczne są sidła w życiu chrześcijanina i jak łatwo jest w nie wpaść. Księga Hioba. Kto ma swoje Biblię, wierzę, że macie. Pokażę wam pewien jeszcze jedno sidło, które po dzień dzisiejszy oddziaływuje. I pamiętam, że kiedy następnego dnia otworzyłem Biblię, to ten werset, czytaj, a będzie to słowo. Ja czytam. I czytam i otworzyłem 34 rozdział Księgi Hioba. Nie dlatego, że szukałem w korkodancji i ona cię naprowadziła. To jest uproszczony sposób głoszenia kazań. Ale jeśli Pan Bóg ci to da, to ty będziesz o tym pamiętał. I tam w tym 34 rozdziale, kochani, jest to jedna z mów tak zwanego przyjaciela Hioba. Jest tam powiedziane tak, z 29 wersetu, z drugiej końcowych wersetów. Jednak On, Pan Bóg, jest zarówno nad ludem, jak i nad człowiekiem. Aby człowiek bezecny nie królował i nie był sidłem dla ludu. Biblia mówi, że z powodu własnej winy, grzechów, kraj ma wielu władców. I wiecie, o kim pomyślałem, kiedy przeczytałem ten werset? Wiadomo, Jak już powiedziałem, że są bliźni, którzy przywodzą do zguby. A ja pomyślałem o Herodzie. Herod Wielki, który rządził za czasów Jezusa Chrystusa. Wiecie, on był sidłem dla ludu Bożego. Palestyna podzielona, Palestyna pod okupacją. Prawie codziennie wykonywano krzyżowanie, nie tylko na przestępcach. Były bunty, powstania, te wyzwoleńcze, szczególnie w Galilei. A on mówi, że Pan Bóg. I ktoś powiedział nawet, za parę tygodni będziemy obchodzić pamiątkę narodzenia Pańskiego, że Jezus Chrystus urodził się w czasie najbardziej nieodpowiednim. Ale Bóg o tym zadecydował. I to On wybrał ten czas. I ten król, kochani, był sidłem dla narodu palestyńskiego. I tak się stało. I tak to działało. I oni tego doświadczali. Oni z tym się nie zgadzali. I w tych okolicznościach narodził się Jezus Chrystus. Zobaczmy, dobierajmy sobie, ty i ja. Wiecie, kto to jest przyjaciel? Po pierwsze, biblijna definicja. Ten, kto zawsze okazuje co? Miłość i rodzi się, powiecie kim? Bratem w czym? W niedoli. Kiedy przychodzą trudne chwile, a przyjdą, kiedy przyjdą doświadczenia, próby, ty masz na kim, do kogo się zwrócić o pomoc. Nie tylko wolać i kolatać do nieba, ale szukaj życzliwej duszy. Tego, kto jest prawdziwym bratem, prawdziwym bliźnim. A więc, kochani, kolejne sidło, o którym nam mówi Biblia. Pamiętacie list do Rzymian i tam list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Wczoraj to odkryłem i to błogosławiło jeszcze bardziej moje serce. I tam w tym 12 rozdziale, dzisiaj tak przechodzimy po tych sidłach, może ktoś popatrzy na swoje życie i powie, o tak, to ja jestem w tym niebezpiecznym momencie, to o mnie, to ja jestem. To moje życie jest w tym położeniu. List do Hebrajczyków, błogosławiony, chociaż autora do końca nie znamy, ale tam są cudowne słowa dla nas zapisane. I tam autor tego listu, patrząc na swoje życie, patrząc na tych, o których mówi Biblia, patrząc na tych, z którymi się styka, on mówi takie słowa. I mając wokół siebie tak wielki oblek świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech. Powiecie, co robi grzech? Który nas usidla. Grzech, który nas usidla. I Bóg daje cudowną wskazówkę, receptę. Co z tym zrobić? Ty i ja idziesz przez życie z Jezusem Chrystusem. Wróg nie śpi. On też czuwa i chodzi. I szuka miejsca, w które może uderzyć. I uderzy. Wiecie, jak jest mocny łańcuch? Łańcuch jest tak mocny, jak jest mocne, najsłabsze jego ogniwo. I Pan Bóg zna twoje słabe punkty. Wróg też zna twoje słabe punkty. I często uderza. I uderza w najczulszy punkt, w którym wie, że możesz się potknąć, upaść, odejść i tak dalej, i tak dalej. I ta cudowna recepta, Boża recepta. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Nie jest rzeczą łatwą biec i nie patrzeć przed siebie. My najczęściej patrzymy pod nogi. Kto zajmował się biegami, to wie. Ale trzeba też znać drogę. Trzeba znać kierunek. Trzeba wytyczyć sobie metę. Trzeba wytyczyć sobie cel. Punkt, do którego zmierzasz w życiu. Jaki jest cel twojego życia? Czy dzisiaj to jest pytanie dla Kościoła? Jest ktoś, o kim apostoł Paweł mówi, patrząc na Jezusa. Powiedzieliśmy, co trzeba znać. I jeśli w tej drodze, nawet i chrześcijańskiej, stracisz Jezusa z oczu, to będzie to niebezpieczne dla ciebie. To będzie niebezpieczne dla mnie. I dalej autor tego listu mówi o krzyżu, o cierpieniu. Ale w trzecim wersecie to jest cudowna wskazówka dla mnie. Dzisiaj, dla ciebie, kiedy słuchasz tego słowa. Przeto jest powiedziane, pomyślcie o tym, który od grzeszniku zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Wiecie, na czym jeszcze można upaść? Na duchu. Abyście co? Nie upadli. Na czym? Na duchu. Kiedy przychodzi zmartwienie, kiedy przychodzi zwątpienie, kiedy przychodzi frustracja, kiedy przychodzi rezygnacja. Doświadczacie tego w swoim życiu? A Bóg mówi, ja chcę, żebyś nigdy nie tracił z oczu mojego Syna. Bo On cię doprowadzi. My niewierni, ale On wierny, albowiem sam siebie zaprzeć się nie może. A jeśli z Nim wytrwamy, to co? Z Nim też królować będziemy. Bracie i siostro, jakże cudowne jest Słowo Boże. I nie ma już, patrzę również na zegarek, czasu, aby te wszystkie wersety prześledzić. Ale pozwólcie, że jeszcze kilka sideł ze Słowa Bożego. Kiedy Pan Bóg patrzy na twoje życie, na moje życie, to był pierwszy obraz tego życia i Salomon, no mając mądrość od Boga, którą prosił, Bóg mu to dał z laski i to otrzymał. I on mówi o moim i twoim życiu. Abyś czuwał, abyś stał na straży, abyś się pilnował, abyś zabiegał o te rzeczy błogosławione. I tam jest powiedziane w Księdze Kaznodziei Salomona. Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią. I jak ptaki, które się łapie w co? W sidła. Tak synowie ludzcy zostają wytłani w tym złym czasie, który nagle na nich przypada. Tak Bóg mówi o moim, twoim życiu. Żyjesz, planujesz. Jutro czy pojutrze może się skończyć. Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro. Tak Jakub pisze. Nie ciesz się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co. Co dzisiaj przynieść ci może. Bóg chce, abyś był zawsze gotowy. Abyś swoje i moje, ty swoje, a ja swoje życie przeglądał. Jeśli On nas przyciągnął do siebie powrozami miłości, to On chce, wiecie, o jednym, który jest powiedziany, że był przywiązany do Pana. Nigdzie indziej w Biblii, w Słowie Bożym tego nie znalazłem przy stwierdzenia. Był przywiązany do Pana, Hiskiasz, sercem, duszą i ciałem. Dlatego też, kochani, dałby Bóg, aby to miało w twoim i w moim życiu miejsce. Jedno sidło, które też, o którym mówi nam Biblia, to jest sidło śmierci. Wielu ludzi odchodzi z tego świata, kochani, w sposób dramatyczny, tragiczny, nawet i wierzący. I te sidła przez cały czas i wróg będą nam towarzyszyć. I często jest tak w życiu, że one nas dopadają, że one nas stają się rzeczywistością. I chciałbym się teraz tak do was zwrócić i zainspirować. Wiele jest jeszcze sidł, o których nie powiedziałem. Ale żeby w wasze serca zrodziło się to pragnienie tego, aby poszukać tego. I moi bracie, może dzisiaj wtedy słyszysz te słowa, może jest jakieś sidło w twoim życiu, o którym wiesz tylko ty, Bóg i trzecia strona i wróg, przeciwnik duszy ludzkiej. Co zrobić? Jak wyjść z sidel? Jak się uwolnić? Łatwe? Trudne? Wiecie, o tej sidło, które dziadek założył, przyszła kobieta, właścicielka tego psa, już dokończę, i ona przyszła z nożyczkami. Nas wtedy nie było w domu i chciała przeciąć. Ale to sidło było tak mocne, że nożyce go nie dały, bo to była linka stalowa. I ona nie puściła, nie nożycami. A jak jest w chrześcijaństwie? Bracie, siostro, jest taki psalm cudowny, błogosławiony. Ja go pierwszy raz usłyszałem. Psalm 124, macie swoje Biblię, sięgnijmy. Tam jest bardzo błogosławione wyjście. Psalm 124. Psalm 124. Tak Dawid dziękował Bogu za ratunek, które sprawił Pan Bóg, dał mu, aby mógł wyjść z swoich z tych sidel, w które popadł. A miał. Grzech go usidlił. Upadł. Ale on wiedział, co z tym zrobić. I chciałbym, abyście się przyjrzeli wersetowi 7. Dla skrócenia mówię. Dusza nasza jak tak umknęła z sidel ptaszników. Sidło się, co zrobiło? Porwało. A myśmy jaki? Jacy? Wolni. A myśmy wolni. Wiecie, Bóg chce. Jezus Chrystus po to przyszedł na tą ziemię. 61 rozdział proroka Izajasza mówi, ma Jezus, Pan Bóg, Jezus jakby w pierwszej osobie mówi o sobie. Przeto Duch Pański nade mną namaścił mnie, aby pocieszył serca skruszone, te zasmucone, abym ślepym dał przejrzenie, abym ucieśnionych, zniewolonych, co zrobił? Wypuścił na wolność. Wolność, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyte. Nie polega na tym, że ja robię, co chcę. Ale wolność polega na tym, że ma w twoim i moim sercu nie ma niczego, co by ograniczało, co by rujnowało twoją społeczność z Bogiem. To jest wolność, którą Pan Bóg oferuje i da, i daje. Dlaczego Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i jacy? Co nas obciąża? Bracie, nasze sumienia, no, rzeczy, których nie uczyniliśmy, nasze grzechy. A ja wam dam ukojenie. I kochani, moim pragnieniem na koniec, kiedy staniemy do modlitwy, abyśmy popatrzyli na swoje życie, spojrzeli tak, jak syn marnotrawny spojrzał na swoje. Wiecie, jak on spojrzał? Kiedy wrócił do domu ojca? Kiedy wejrzał w siebie. Dzisiaj spojrzałeś na Słowo Boże. I jeśli jesteś tym, który wie, że jest w sidłach i wie, w jakich sidłach, i może o tych, których jeszcze nie powiedziałem, to chcę ci powiedzieć i zapewnić, że jest ktoś, kto da ci wolność. Jest ktoś, kto jest w stanie rozerwać mocą krwi przenajświętszej, mocą Golgoty, uwolnić twoje życie, abyś znowu mógł się cieszyć i radować społecznością z Panem. Kochani, dlatego też zapraszam, byśmy powstali i pomodlili się. Możesz to wyznać Bogu i powiedzieć: Panie, ty wiesz o mnie wszystko, znasz moje życie, znasz moje wzloty, znasz moje upadki. I jak śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni, cudownej, błogosławionej, oto stoję przed Tobą taki, jaki jestem. Ja byś mógł zawołać, miał to pragnienie w sercu. Wiecie, wielu ludzi nie chce być wolnych. Pamiętam, kiedy byłem w szpitalu, moim pacjentem był człowiek, który z waszego miasta został brutalnie pobity przez 4 więźniów. Tak mi się teraz, ja tego nie przygotowywałem. I moje łóżko było vis-a-vis obok niego. On leżał przy oknie, ja leżałem zaraz tuż za nim, prawie ramię w ramię. I został pobity do takiego stopnia, że wiecie, kochani, co się stało? Że odjęło mu umysł. On zachowywał się nienaturalnie. Nikogo nie poznawał. Ale czy wiecie, co było powodem tej napaści? 4 więźniów wyszło z więzienia. I chciało do niego szybko powrócić. Ja później dowiedziałem się o tej historii. Przychodziła matka i córka. I oni chcieli znowu do więzienia. Poprosili papierosa o parę złotych, tych nie miał. Nie dał. I został brutalnie pobity. Nie wiem, jaka jest sytuacja jego na dzień dzisiejszy, co z jego ze stanem zdrowia. Ale byli ludzie, którzy znowu chcieli być w więzieniu. Nie bądź w więzieniu. Niech to sidło się porwie mocą imienia Jezus, aby twa wolność, twojego serca, ta błogość Bożej obecności przyszła w twoje serce.